Ubiegłą środę zaczęliśmy mówić o Aaronie, o tym, że to sługa Boży, który przez jakiś czas towarzyszył swemu młodszemu bratu Mojżeszowi przy wyprowadzaniu Izraelitów z niewoli w Egipcie i był dosyć czynny, bardzo zaangażowany. W pewnym momencie otrzymał zadanie, pod nieobecność Mojżesza miał się zająć ludem Bożym i marnie się nim zajął, cielca im zrobił. I był dla nas w ubiegłą środę przykładem cielesnego przywództwa, niewłaściwego przywództwa. Mówiliśmy o tym, który rodzaj czy typ przywództwa byśmy woleli. Mojżeszowy, Chrystusowy czy też Aaronowy. W niedzielę mówiliśmy dalej o Aaronie, ale już o Aaronie, którego Bóg powoływał do służby arcykapłana. I prześledziliśmy ten proces powołania, robiąc takie odniesienie, że to są bardzo ważne wskazówki Słowa Bożego, jakim zmianom trzeba nam się poddać, żebyśmy byli gotowi do służby. Do służby nie tylko tu na ziemi, bo to jest tylko przedsionek, ale niebo i Królestwo Boże i wieczność to będzie służba dla Boga. Ale to nas czeka niesamowita przygoda. Być sługami Pana całą wieczność. No, ale o Aaronie jeszcze nie koniec, bo jak tam czytałem dalej, to nie mogę ominąć jeszcze paru rzeczy, z którymi chciałem się dalej z wami podzielić. I dzisiejszy tytuł rozważania Słowa Bożego, więcej będzie się wymagać. A Słowo Boże, które będzie mottem przewodnim naszego dzisiejszego rozważania znajdujemy w Łukasza 12:48. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Aaron właśnie jest przykładem takiego człowieka, który pośród całego Izraela otrzymał wyjątkową rolę. Rolę arcykapłana. W imieniu Bożym występował, przyjmował ofiary ludu, zadośćczynił tymi ofiarami sprawiedliwości Bożej, wykonywał tę służbę. Kapłani, nie mamy czasu, żeby w szczegóły tu wchodzić, ale kapłani to nie tylko samą służbę sprawowali, ale on miał ten Urim i Tumim i wyrocznie w podstawowych, wielkich sprawach, ważnych sprawach wypowiadał się, jaka jest wola Boża, miał dar od Boga, by rozeznać, jaka jest wola Boża, czy iść w prawo, czy w lewo, czy walczyć, czy uciekać. Więc gdy Aaron rozpoczął swoją służbę, to w całym narodzie zapanowała radość, no bo oni po wyświęceniu podjęli się już samodzielnej służby i złożyli ofiary za lud i to wszystko przebiegło zgodnie z instrukcją, jaką Bóg dał Mojżeszowi i okazało się, że wszystko pięknie zadziałało. Czytamy w 3 Mojżeszowej 9:23, po dokonaniu tego wszystkiego Mojżesz z Aaronem weszli do namiotu spotkania. Kiedy stamtąd wyszli i błogosławili lud, całemu ludowi ukazała się chwała Pana. Wyszedł bowiem ogień sprzed Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz. Wyobraźnia działa? Trafimy sobie to wyobrazić. Nie trzeba było podpalać, tylko ogień z nieba zapalił tę ofiarę. My do dzisiaj śpiewamy o zapal, Panie, tę ofiarę, bo się słabo tli, bo nie chce się zapalić. Na nabożeństwa przychodzi, Biblię w domu czyta, kazania słucha w internecie i ciągle się nie chce zapalić, nie chce się zapalić. A tam się zapaliła i chwała Boża ukazała się wszystkim ludziom. To był akt uwierzytelnienia i poparcia dla służby Aarona. Wszyscy nabrali respektu, szacunku dla tej służby. wysyłali mu SMS-y z gratulacjami, z życzeniami, że są pod wrażeniem, że naprawdę popierają, dziękują Bogu za takiego brata Aarona, który tak cudownie służy, a Bóg się przyznał do tej służby. Aaron nawet nie musiał tam specjalnie raportów z podróży misyjnych wysyłać, ani zwoływać ludzi, żeby posłuchali, jak on, popatrzyli, jak on służy. Bóg wszystko sprawił. No i może nawet w niektórych ludziach pojawiła się nutka zazdrości, że on jest tak wyróżniony pośród innych ludzi, jeszcze tak ubrany ładnie i taki jeszcze miał tu ten diadem i blaszkę z napisem poświęcony Panu. Wszystko było tak pięknie. Ludzie w takich chwilach nie pamiętają, ile Aarona to kosztowało, zanim on został wybrany do tej służby i powołany. Jaki on los miał, jak pluli na niego i na Mojżesza, jak te plagi się zaczęły, jakie te były różne, jak Faraon zaczął dokręcać śrubę Izraelitom po tym, jak Aaron tam poszedł z Mojżeszem do Faraona, to potem no, życie ich się w piekło zamieniało. To nie były wcale łatwe lata, ale teraz był taki czas euforii, chwały i gratulacji. Czujecie tę atmosferę, prawda? No, ale teraz się zaczyna prawdziwa służba, tak zwana codzienna służba. Uroczystość już była, przebrzmiało, nakręcili film, znaczy nie nakręcili, będą oglądać czy nie, a teraz się zaczyna szara, codzienna posługa. I chciałbym, żebyśmy przejrzeli parę takich przypadków i spróbowali odnieść to do naszego osobistego życia i służby Bogu, bo jest się czego uczyć z tego tekstu. Trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział, werset 1-3, to jest pierwszy przypadek, który się przytrafił Aaronowi i jego synom jako kapłanom Boga. Wówczas synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli swoje kadzielnice, umieścili w nich rozżarzone węgliki, a na węglikach kadzidło. Ogień jednak, który złożyli Panu w ofierze, był ogniem obcym. Uczynili to, czego Pan nie nakazał. Wtedy buchnął sprzed jego oblicza ogień i ogarnął ich tak, że zmarli przed obliczem Pana. Wtedy Mojżesz powiedział do Aarona: oto co oznajmia Pan, na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. I Aaron zamilkł. Ła, ledwo co się zaczęła służba, tak było euforycznie i wspaniale, a tu takie nieszczęście. O co chodziło? Co się stało? Jeśli chodzi o tę ofiarę kadzidlaną, to było bardzo ściśle określone, jak ta ofiara ma wyglądać. Jeśli chodzi o samo kadzidło, to była bardzo ścisła receptura, jak to kadzidło ma być przygotowane. Mało tego, było też bardzo wyraźnie określone, kiedy, jak, przez kogo, na jakie okoliczności tę ofiarę kadzidlaną należy składać. Okazuje się, że ci dwaj synowie Aarona złożyli, jak przeczytaliśmy, tę ofiarę kadzidlaną w sposób niezgodny z tym, co Bóg powiedział. Po swojemu coś zrobili. Nie będziemy tu wnikać, bo to czy moglibyśmy cały wieczór spędzić, żeby rozsupłać to, co tutaj chodziło bardziej, ale na pewno chodziło o to, bo Słowo Boże jasno stwierdza, że oni zrobili niezgodnie z tym, co Bóg powiedział. Przypominam, że to był radosny nastrój, początek służby. Jak się coś zaczyna, to wiecie, w takim stanie uniesionego ducha można coś przegapić, można coś zlekceważyć. Można tu w tym wypadku pójść za daleko, jeśli chodzi o własną kreatywność, pomysłowość, bo oni najwyraźniej nie zrobili tego w złej wierze. Oni zrobili tego świadomie, że my sobie złamiemy teraz przepisy, my sobie zrobimy inaczej niż Bóg powiedział. W nich nie było, na pewno nie było takiej postawy. W nich była taka postawa własnej inwencji, że zrobimy coś ekstra, będziemy awangardą, zrobimy coś nowego. No Kościół taki, że wszystko tak samo, no jakie jest wasze nabożeństwo? Zawsze to pieśni pośpiewają, pomodlą się, kazanie wygłoszą, kolektę zbiorą i do domu. Jak długo tak można? Jak długo tak można ciągnąć? My byśmy powiedzieli, aż do przyjścia Pana, no nie? Ale niektórym to nie odpowiada. Są Nadab i Abihu, są tacy, którzy bardzo szybko się nudzą tym, co się parę razy nasypali, tak jak było w przepisach, i myśleli, zrobimy coś ekstra, że Panu Bogu aż dech zaprze tam w niebie, jak zobaczy, jak my, jakim my jesteśmy pomysłowi, jacy jesteśmy wspaniali, a w ludzie Bożym taka chwała się pojawi, że my tak wspaniale służymy. My jesteśmy po prostu pomysłowi. No i tacy byli pomysłowi, że wzięli razu jednego swoje kadzielnice, jak w Biblii Poznańskiej, nabrali do nich ognia, na który nałożyli kadzidło i ofiarowali przed Jahwę, a był to ogień obcy, niezgodny z przepisami. I czy to chodziło o to, że ogień wzięli nie z tego miejsca, czy nie w tym czasie, co trzeba było, czy coś tam dosypali, to nieważne jest. Biblia mówi, że to było niezgodne z przepisami. No i co? I pojawiły się straszne konsekwencje. Ta samowola kosztowała ich życie. Tak się dobrze wszystko zapowiadało, a tak tragicznie się skończyło. Wcześniej ogień Boży strawił ofiary i była chwała. Teraz strawił samowolnych kapłanów. I była konsternacja i strasznie. I z Aarona zaczęło się pewno wylewać tam żale różne. Boże, no jak? Jak mogłeś tak zrobić? Ledwo co dałeś mi tych synów? Poubieraliśmy ich, mieli razem ze mną służyć. No jak mogłeś, Boże, jak mogłeś? Co to w ogóle? I gdy Aaron pewnie tak rozżalony różne rzeczy mówił, Mojżesz powiedział do Aarona. W Biblii Tysiąclecia jest tak to oddane. To jest, co powiedział Jahwe. Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do mnie. Okażę chwałę moją przed całym ludem. I Aaron zamilkł. Zamilkł. Nie miał argumentu, ponieważ Bóg powiedział, że na tych, którzy są mu bliscy, On okazuje swoją świętość. Jak ktoś żyje daleko od Boga, to tam różnie w jego życiu może być. I robi sobie, co sobie robi. Ale jak jest ktoś blisko Boga, jak jest powołany do służby, jak jest wyznaczony do określonego zadania, jak otrzymał instrukcję, jak należy postąpić, co należy robić, to ma się tego trzymać, bo Bóg na swoich bliskich okazuje swoją świętość. Powiedzielibyśmy, no ale my dzisiaj mamy czas łaski. Dzisiaj Bóg jest wciąż taki sam. Śpiewamy nawet w pieśniach. On jest wciąż taki sam. On jest pełen łaski, miłosierdzia, ale jest też ogniem trawiącym. Jest sprawiedliwy, jest święty i oczekuje posłuszeństwa. I mówi, że posłuszeństwo jest dla niego ważniejsze niż wszystko, co byśmy tam próbowali przynieść i mu jakąś chwałę tam oddać po swojemu. Ważne, żebyśmy się trzymali tego, co mówi Słowo Boże. To jest wielka przestroga i wielka lekcja dla Kościoła i dzisiaj, bo to pismo, to jest Pismo Święte, to jest słowo, które zostało zapisane dla naszego pouczenia, żebyśmy zobaczyli wartość trzymania się Słowa Bożego, wierności, posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jeśli Pan coś powiedział, to tak ma być i kropka. I nie będziemy z tym dyskutować i nie będziemy wywracać kota ogonem i nie będziemy kombinować z Ewangelią, nie będziemy jej unowocześniać, nie będziemy jej modyfikować, bo dzisiaj czasy się zmieniły, bo dzisiaj to albo tamto. Tak powiedział i tak będziemy robić. Bóg chce na swoich bliskich okazać swoją świętość. On chce, żeby Kościół pozostał Kościołem, żeby był. Bóg jest oddzielony od grzechu? Jest oddzielony od grzechu. I chce, żeby Jego lud był oddzielony od grzechu. Bóg jest święty i chce, żebyśmy my byli święci, bo On jest święty. A ci zrobili coś po swojemu. Bracia i siostry, to zdarzenie z życia Aarona, ta przykrość, jaka go spotkała, no potworna przykrość, jest dla nas, powiedziałbym, ważną wskazówką, żebyśmy my tutaj, między nami w zborze, stawiali sobie wyżej poprzeczkę niż stawia sobie ten świat. Nie patrzmy na to, że w świecie się zmieniają dzisiaj normy, że to, co 20 lat temu nas szokowało, dzisiaj już nikogo nie szokuje, że się obniżają normy moralne, etyczne i tak dalej. Nie patrzmy na to. My mamy trzymać poziom, my jesteśmy ludem Pana. Mamy trzymać poziom moralności. Jedna żona na całe życie, jeden mąż na całe życie, posłuszeństwo Słowu Bożemu pod każdym względem. My nie możemy sobie luzować. Ta historia pokazuje, że synowie Aarona, że słudzy, że kapłani w tamtej sytuacji, oni mieli wyżej podniesioną poprzeczkę. I Bóg mówi: na moich bliskich ja chcę okazać moją świętość. I tak my w odniesieniu do siebie tu w gronie zborowym mamy stawiać wymagania i nie powinno to nikogo dziwić, że stawiamy sobie wyższe wymagania. Był czas, kiedy moje dzieci były małe i ja nie pozwalałem moim dzieciom, żeby gdzieś się tam bawiły w czasie nabożeństwa, gdzieś tam w tak zwanej akwarium. Miały siedzieć z przodu na nabożeństwie i całe nabożeństwo siedziały. I niektórzy tak się użalali nad losem moich dzieci, ale one nie miały złego losu. Do dzisiaj siedzi z przodu, widzicie. Może czasem było im tam przykro, bo nawet gdzieś tam słyszałem, że tato, a oni to mogą się tam bawić, mogą tam biegać, a czemu my nie możemy? Bo jesteście moi bliscy, a od moich bliskich wymagam więcej niż kogoś, kto jest gdzieś tam daleko. Bóg tutaj nam właśnie przez tę historię pokazuje, że On nas przyjął, usynowił, nazwał swoimi dziećmi, daje nam Królestwo Boże. Chlubimy się tym, prawda, czy nie? Czujemy, że jesteśmy wyróżnieni. Na tyle milionów ludzi, garsteczka tak naprawdę ludzi, którzy należą do Pana, którzy są odrodzeni z Ducha Świętego. To jest wyróżnienie, ale też wymaganie. Wymaganie. I to powinno nas, powiedziałbym, podbudować, dodać nam tej energii wewnętrznej, że Bóg mnie tak wyróżnił. Ja, jeszcze mało tego, ja mam wkrótce przejść tam. Jezus nadchodzi, Jezus przychodzi po swój Kościół, mnie zabierze do siebie, będę z Nim w wieczności, będę razem z Nim, będę, jeśli z Nim wytrwam, będę z Nim współkrólować, mówi Słowo Boże. No to poprzeczka, proszę wyżej. Wyżej, 10 centymetrów, 20 wyżej, mało kto już przeskakuje, ale my przeskoczymy. On jest z nami. Tych, którzy są poza zborem, jak mówi Słowo Boże, Bóg będzie sądził, nie nasza sprawa. Ale tutaj my stawiamy sobie wymagania. Nie obrażamy się, jak ktoś nas napomni, to ja od razu, to się zabieram stąd, bo ktoś mi tutaj napomniał. Tu właśnie o to chodzi. My tu mamy się wzajemnie zachęcać, napominać, poprawiać jeden drugiego, pomagać sobie wzajemnie, bo wszyscy chcemy być w niebie. A te kazania to po co? Przecież tylko po to, że chcemy być wszyscy w niebie. Ja inaczej to bym wam opowiadał, to historyjki, byście rechotali, by było wesoło, byśmy tutaj zrobili taki fan klub rozrywkowo, by było naprawdę fajnie, by było, muza by taka szła, to wszystko jest dostępne. Ale my chcemy być w niebie, ludzie, tak czy nie? Dlatego tu jestem, że ja chcę być w niebie. Ja chcę być z Panem całą wieczność. I dlatego takie rzeczy. Dalej jedziemy, bo następna historia się tu przytrafiła. 10 rozdział, 6 werset. Potem Mojżesz zwrócił się do Aarona i do jego synów Eleazara i Tamara. Pozostało już tylko dwóch. Nie rozwichrzajcie włosów na swoich głowach i nie rozdzierajcie swoich szat, abyście i wy nie pomarli i aby on nie rozgniewał się na całe zgromadzenie. Wasi bracia, cały dom Izraela mogą opłakiwać ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu spotkania, abyście i wy nie pomarli, ponieważ wciąż jest na was olejek, którym Pan polecił was namaścić. Postąpili zatem według słów Mojżesza. To następna sprawa, która dotyczy tych, którzy są sługami Bożymi. Mamy dzisiaj w społeczeństwie dość powszechnie stosowaną taryfę ulgową dla tych, którzy przeżyli jakąś traumę, na przykład śmierć najbliższych. Ojejku, to wtedy natychmiast takich ludzi należy otoczyć szczególną troską. Dzisiaj już prawie z rozdzielnika przydziela się takim opiekę psychologiczną. Każdy musi mieć psychologa obok siebie. Absolutnie daje się mu natychmiast wolne z pracy, ze szkoły. Może zachować się nawet bardzo nienormalnie i wszystko ma przebaczone, ponieważ jest w traumie, jest w rozpaczy. Wszyscy są gotowi zwolnić takie osoby z codziennych obowiązków, okazać daleko idącą wyrozumiałość i to przez tygodnie nawet, no bo jest w okresie żałoby, przykrości. Tak się dzieje, no nie? Natomiast jeśli chodzi o kapłanów w Izraelu, o tych, którym tak jeszcze niedawno gratulowano tej ich pozycji i tej chwały, która ich otoczyła, tym kapłanom okazało się, że nie można było okazać takiej wyrozumiałości. Bóg postawił przed nimi takie wymagania, że mają się powstrzymać od żałoby. Aaron stracił dwóch synów, Eleazar i Tamar stracili braci, a nie mogą nawet specjalnie popłakać nad nimi. Kapłan najwyższy stopniem w gronie swoich braci, czytamy w 3 Mojżeszowej 21, którego głowę namaszczono olejem i który został upoważniony do wkładania kapłańskich szat, nie będzie wichrzył włosów na głowie ani rozdzierał swoich szat. Nie podejdzie do żadnego zmarłego. Nie wolno mu się zanieczyszczać nawet przy swoim ojcu i matce. Nie będzie on wychodził ze świątyni, ani nie będzie bezcześcił świątyni swojego Boga, gdyż jest na nim olej, którym został namaszczony na znak poświęcenia go jego Bogu. Ja jestem Pan. I co tu dyskutować? Chciało się służby Bogu? Chciało się być w Królestwie Bożym? Chciało się zostać naśladowcą Jezusa Chrystusa? Chciało się? To teraz są pewne wymagania postawione i tak jak oni musieli zapanować nad swoimi naturalnymi odruchami, bo normalnie człowiek to się rozmazuje, popada w rozpacz, włosy zmiechszone, już się tam nie robi rano przed lusterkiem, tylko grypa byle jaka nas, nie żaden korona żadna, tylko grypa zwykła nas dopadnie, to my wyglądamy, się rozczulamy nad sobą. I kapłanom nie można było tak postąpić. Musieli trzymać fason, musieli trzymać poziom, bo olej namaszczenia był na ich głowach. Oni nie mogli sobie wziąć na żądanie wolnego dnia. Bo dzisiaj migrenę mam, bo jakaś przykrość w domu, to ja wolne biorę. Oni nie mogli opuścić swojego stanowiska, tej świątyni, w której usługiwali, bo inaczej by pomarli, tak mówi Słowo Boże, nie? Bo wy wszyscy byście pomarli, jeżeli byście tak postąpili. Tak to było. O czym tu jest mowa? Jakie moglibyśmy wyciągnąć wnioski z tej kolejnej sprawy dotyczącej Aarona jako sługi Bożego? Ano przynajmniej taki wniosek powinniśmy wyciągnąć, że jako dzieci Boże powinniśmy się zachowywać godnie, nie tak jak ludzie tego świata. Nie tylko w przypadku, gdy ktoś nam z bliskich umrze, że to nie jest czas, żebyśmy lamentowali, całowali nieboszczyka, trumnę obejmowali i robili rozpacz, widowisko dla całego zbiegowiska ludzi. Zachowywać się mamy godnie. Całe nasze życie ma być godne Ewangelii Chrystusowej, mówi Słowo Boże. Wierzący człowiek na cmentarzu nie rozpacza, nie jęczy, nie wydziera się i zachowuje się godnie, bo jest kapłanem Boga, bo jest sługą Bożym, bo jest uczniem Jezusa Chrystusa, bo chce być ozdobą dla Ewangelii Chrystusowej. Tak, smuci się, tak, ale można się różnie smucić. A już na pewno, gdy chowamy kogoś, o kim śpiewamy, że poszedł do nieba, to już w ogóle jakże dziwnie by to wyglądało, gdybyśmy rozpaczali nad jego grobem. I w wielu życiowych sytuacjach, bo to jest pewna ilustracja, powinniśmy się zachować inaczej niż się zachowują ludzie tego świata. Zgadzacie się z tym? A jak? To każdemu Duch Święty podpowie, jak się powinien zachować w danym momencie. Tu nie chodzi o szczegółowe instrukcje, bo my mamy Ducha Świętego. Nam już nie potrzeba instrukcji literalnych, ale trzeba nam posłuszeństwa temu, co bierzemy ze Słowa Bożego i Ducha Świętego, który nas prowadzi. Więc oni mieli trwać na stanowisku pomimo tego, co się stało, a to jest dla nas wskazówka, że różne rzeczy będą się działy w naszym życiu, a my mamy trzymać poziom, kurs, który obraliśmy i służyć Bogu. Dalej, 10:8. Pan natomiast przemówił do Aarona tymi słowy. Wina ani innego odurzającego napoju nie pij ani ty, ani twoi synowie, gdy będziecie wchodzili do namiotu spotkania, abyście nie pomarli. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co pospolite, między tym, co nieczyste, a tym, co jest czyste. I abyście nauczali synów Izraela wszystkich ustaw, które przekazał wam Pan za pośrednictwem Mojżesza. No to nie było tak łatwo być kapłanem. Wino. W dawnych czasach to wino w ogóle tam w Izraelu to był podstawowy napój w ogóle, można by powiedzieć, na co dzień używany. Wino do dzisiaj jest tak zwanym rozweselaczem. Jak tak, czy człowiek markotny, winka trochę i już się poprawia nastrój. Biblia nawet o tym mówi. Psalm 104 sprawia, że trawa wyrasta dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb oraz wino, które cieszy jego serce. Także namaszcza olejkiem swą twarz i spożywa chleb, który go pokrzepia. Wino tutaj, jak widzicie w tym tekście, jest punktem zwrotnym. To wino sprawia, że się chce i twarz namaścić, chleba pojeść. No, coś takiego ma w sobie wino w jakiejś tam rozsądnej ilości. Kaznodziei Salomona 10:19, ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. My nie mówimy tutaj o grzechu w tym momencie. Mówimy o skutku działania lampki dobrego wina. No, ale kapłani nawet żadnej lampki. W ogóle. Jest różny poziom wymagania stosownie do tego, kto kim jest. Królom o Lemuelu przy powieści 31, królom nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Tym, którzy są przywódcami, tym stawia się wyżej poprzeczkę. Ci nie powinni w ogóle używać, bo to może sprawić, że potem coś im się pokręci, czasem coś tamtego, ktoś kogoś zacznie gadać różne rzeczy, opacznie pojmować i tak dalej. Niech piją inni, jeśli już muszą i zapominają o swojej nędzy, ale przywódcy mają trzymać poziom i nie ma żadnego picia. A chrześcijanin, a uczeń Jezusa Chrystusa, Pasuje mu buteleczka? Nie, nie pasuje mu buteleczka. Żadna buteleczka. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Tutaj widzimy, że chodzi o nadużywanie. Rozumiemy, że Biblia nie mówi, że w ogóle nie wolno łyka wina, bo byśmy nawet przy wieczerzy pańskiej grzeszyli. Nie mówi, nawet zaleca w niektórych przypadkach, że dla chorego żołądka czy tam po trosze wina używaj. Tak, mówi. Ale łamie Słowo Boże ten, kto się upija. Ten, kto po prostu lubi winko i lubi tego szmergla i taki chodzi wesolutki. I czego się tutaj uczymy? Bo patrzymy na kapłanów jako sługi Boże, a my przecież zostaliśmy powołani do kapłaństwa, powszechnego kapłaństwa. To znaczy, że każdy z nas jest kapłanem własnej duszy i staje przed Bogiem i załatwia różne sprawy i ofiarę za grzech składa. Oczywiście rozumiemy w jakim sensie, że wyznaje swój grzech Bogu, że przeprasza Boga, że postanawia, że żyje przed Bogiem już bez pośrednictwa, ludzkiego pośrednictwa. Sam staje przed Bogiem i trzeba być trzeźwym. Trzeba o każdej porze być trzeźwym. A jeśli już ktoś jest w kościele, pełni jakąś służbę, to zawsze musi być gotowy. Bo może o drugiej w nocy zadzwonić jakiś brat albo siostra i poprosić o przyjazd, o pomoc, o jakąś poradę, wstawiennictwo, coś tam trzeba załatwić. I co powie, sorry, siostro, alem se trzy piwa strzelił i nie mogę, bo mnie policja zatrzyma. No jak się wytłumaczyć? A może, nie daj Boże, powiedziesz, jechał 1,5 promila? To jeszcze bardziej i wstydu Chrystusowi narobisz, jak się zatrzyma policja, a rano na internecie już będzie, że zatrzymali pastora czy starszego kościoła z 3 promilami, czy z 2, czy z 1,5 promila. Wszystko jedno, jak już są promile, to nikt nie patrzy ile. Mamy być gotowi. Jak ci kapłani w Starym Testamencie mieli wysoko podniesioną poprzeczkę, tak dzisiaj sługa Boży, chrześcijanin, ty i ja, mamy trzymać poziom i nie szukać pocieszenia w winku. Jak ci jest ciężko, jak ci jest źle, jak ci nagadali, przykrości narobili, upadnij na kolana. Powiedz wszystko Jezusowi. Wypłacz się przed Nim, a radość Ducha Świętego wypełni cię z całą pewnością i doświadczysz znacznie, znacznie, znacznie lepszych uczuć i emocji niż po winku półwytrawnym, czy trawnym, czy strawnym, czy jakimś tam jeszcze. Jeszcze wytrzymacie? Już w zasadzie powinienem kończyć, ale jest jeszcze jedna historia, której nie chcę przepuścić teraz. Wytrzymamy, co? Chwilka jeszcze. A gdy Mojżesz pilnie szukał kozła ofiary za grzech, czytamy 3 Mojżeszowa 10:16, okazało się, że został on spalony. Mojżesz rozgniewał się na Eleazara i na Itamara, synów Aarona, którzy mu pozostali, mówiąc, dlaczego nie spożyliście ofiary za grzech w miejscu świętym? Wszak jest ona świętością nad świętościami, a Pan dał ją wam, abyście zgładzili winę zboru, abyście przebłagali za nich Pana. Wszak krew z niej nie została wniesiona do wnętrza świątyni, powinniście byli spożyć ją w świątyni, jak nakazałem. A Aaron odpowiedział Mojżeszowi, oto oni złożyli dzisiaj przed Panem swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną, a taka rzecz mnie spotkała. Gdybym dzisiaj spożył ofiarę za grzech, czyżby to spodobało się Panu? Gdy to usłyszał Mojżesz, uznał to za słuszne. Poprzednio Mojżesz powiedział coś Aaronowi i Aaron zamilkł. Teraz Aaron powiedział coś Mojżeszowi i Mojżesz zamilkł. O co chodzi? Bo nie jest to prosty tekst, jeszcze kwestia tłumaczenia. Otóż te przepisy dotyczące ofiary za grzech były generalnie dosyć skomplikowane. Bo przy ofierze za grzech arcykapłana w czasie wyświęcenia mięso miało być spalone poza obozem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym w niedzielę. Zasadniczo przy ofierze za grzech samego kapłana mięso musiało być spalone. Natomiast przy ofiarach za grzechy ludu mięso miało być spożywane przez kapłanów. Im przypadało to mięso I dlatego też niektórzy kapłani bardzo się cieszyli, że ludzie grzeszyli. To już w tych późniejszych latach, bo było dużo mięska. Tak jak potem o tych kapłanach czytamy u proroków, to widać, jak Bóg się smuci postawą kapłanów, bo oni żerują na ofiarach ludu. Ale jeszcze było coś dodatkowego. Jeśli krew ofiary była przelana w świątyni, tam przy ołtarzu, to mięso należało spożyć. Jeżeli natomiast poza przybytkiem i krew wnoszono do przybytku, to mięso należało spalić. No i co tutaj się wydarzyło takiego? Serce Aarona na pewno zadrżało, jak zobaczył, jak Mojżesz się rozgniewał, że nie zrobili stosownie z przepisami, bo pamiętał, jak tamtych dwóch nie zrobiło z przepisami i zginęli. Proszę sobie wyobrazić, jakie emocje towarzyszyły Aaronowi w tej sytuacji, gdy jakieś nieporozumienie wystąpiło w związku z tą służbą. I oto pojawia się wytłumaczenie. Aaron się odzywa i zaczyna tłumaczyć Mojżeszowi, że to była ofiara za ich własny grzech. Aaron rzekł do Mojżesza, dziś złożyli oni ofiary za grzech i całopalenia przed Jahwe, a potem zdarzyło się i mnie czynić podobnie. Jeśli bym jadł ofiarę za grzech dziś, czyż byłoby to dobre przed obliczem Jahwe? Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i zadowolił się nią. Aaron wytłumaczył, że to nie była ofiara za grzech ludu, tylko to była ofiara za ich własny grzech. Coś im się tam zdarzyło zrobić. Nie będziemy teraz wnikać, co, że obydwaj musieli złożyć i nawet tatuś musiał ofiarę złożyć w tym momencie za swój własny grzech i oni nie mogli tej ofiary spożywać. No i Mojżesz jak to usłyszał, okej, zrozumiał. Jakie myśli wam przychodzą? Jakie to mogłoby mieć zastosowanie do naszego życia dzisiaj? Może być tak, że czasem, tak jak to było w tym przypadku, ktoś oceni naszą służbę jako błędną, ale bardzo ważne, żebyśmy my trzymali się tego, co mówi Słowo Boże, tak jak to było w przypadku tych kapłanów. Mojżesz ocenił to w tym momencie, nie rozumiejąc wszystkich szczegółów, że oni popełnili błąd, a oni nie popełnili błędu. Oni zrobili słusznie, oni wyczuli, że nie powinni w tym momencie spożywać tego, ponieważ składali ofiarę za własny grzech. I nie wdając się w szczegóły, możemy się tutaj nauczyć tego, że również między nami w Kościele mogą nastąpić pewne nieporozumienia, a nawet zarzuty możemy jakieś usłyszeć. I nie wolno się w takim momencie obrażać, tylko tłumaczyć. Bo gdy się zaczyna rozmawiać, to się wiele rzeczy wyjaśnia. Mojżesz się nabuzował, już był, jak oni zrobili. Nie tak, jak trzeba, ale jak Aaron mu zaczął tłumaczyć, to Mojżesz się uspokoił i zadowolił się tym. Uznał za słuszne nawet to, co oni zrobili. Warto jest rozmawiać, bo wszyscy jesteśmy w jednej służbie. Jednego Pana mamy. Jak to mówią, gramy do jednej bramki. Trzeba się wzajemnie wspierać, rozmawiać. Jeżeli zauważamy coś, reagujmy, a sprawą inny jest wytłumaczyć, jeśli źle zareagowaliśmy. Możemy taki wniosek wyciągnąć, ale na pewno chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli uważni. Posługiwanie w Kościele Jezusa Chrystusa wymaga wielkiej uważności. Oni musieli się pilnować tam z tymi ofiarami. To nam obrazuje, że Bóg nie uprościł im wszystkiego. On chciał, żeby oni byli uważni, żeby byli ostrożni. Czytamy, a Pan rzekł, kto jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Błogosławiony sługa, którego Pan, jego gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś usługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnicy, jeśli pić, upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Mówiąc krótko, jeśli jakiś sługa został wyznaczony do jakiegoś zadania, to musi uważnie to zadanie pełnić, aż powróci Pan. Jeśli zacznie robić coś po swojemu, to będzie ponosił konsekwencje. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował, nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Kończymy. Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza 5,17 tak. Starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. Gdyż Pismo mówi: mucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. I to sprawia, że w Kościele również, tak jak kiedyś w okresie służby Starego Przymierza, ci, którzy tę służbę pełnią, cieszą się jakimś tam rodzajem prestiżu, prawda czy nie? O, no brat, tu nasz brat, o, nasz to pastor, oj, 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 oj. Różnie to bywa oczywiście, jaki jest los tych przywódców, poza tymi chwilami, kiedy krawat ubiorą i tam ładnie się zaprezentują, to może są te milsze chwile, ale los jest bardzo różny. A w ludziach jest coś takiego, że widzą, że to jest jakiś prestiż. W pewnym zborze, gdy tam wszedłem do kaplicy, podbiega do mnie mały chłopiec i mówi: a mój tata też jest pastorem. I sobie pomyślałem, chłopak jeszcze nie wie, o czym mówi. Ale no tak to jest. Tak to jest, że w niektórych środowiskach ludzie bardzo dążą do tego, żeby zająć takie, zwłaszcza, że jeszcze jest napisane, kto biskupstwa pragnie, pięknej pracy pragnie, tak. Ale w liście Jakuba, który czasem stoi w poprzek tym wszystkim popularnym tendencjom, jest napisane tak: przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Komu wiele powierzono, od tego więcej się będzie wymagać. Więcej się będzie wymagać. Więcej się będzie wymagać. Ogólnie możemy powiedzieć, jeżeli się chlubisz tym, że znasz osobiście Jezusa Chrystusa, a nawet mówisz Jesus is my friend, jeśli tak się chlubisz tym, że jesteś wybrany przez Boga przed założeniem świata, kiedyś byłeś nikim, a On cię postawił, On cię... To znaczy, że się zgadza, że masz więcej powierzone, więcej dane, tak, niż innym. A więc tę też pigułkę połknijmy dzisiaj, że więcej od nas się będzie wymagać. Ja się na to godzę, a ty? Będzie się od nas wiele wymagać. Od siebie wzajemnie będziemy wymagać, bo my chcemy wszyscy nie spłonąć tutaj tak jak Nadab i Abihu. My chcemy przeżyć, my chcemy żyć wiecznie, my chcemy być w Królestwie Bożym, a to znaczy, że godzimy się na to, że Pan będzie nam śrubę dokręcał i że bracia i siostry będą nam też dokręcać czasem i będziemy się motywować i dojdziemy do celu i będzie chwała na końcu, tak jak żeśmy śpiewali w tych pieśniach. Powstańmy do modlitwy.